Przypomnę, że ostatnio rozstaliśmy się z Jezusem, z Maryją i z uczniami na Godach w Kanie Galilejskiej. Rozważaliśmy 11 werset 2 rozdziału Ewangelii według świętego Jana i dzisiaj przechodzimy do wersetu 12. Meta tuto katebe eis kafarnaum autos kaihe meterautu kaihoi adelfoi kaihoi mathetai autu kaiekei emeinan uk pollas hemeras. Meta tuto katebe eis kafarnaum. Po tym zszedł do Kafarnaum. Słyszymy takie zdanie. Jaką ono ma treść dla nas, kiedy czytamy je tak, powiedzmy, wydarzeniowo i nie zastanawiamy się głębiej nad tym, co ono mówi, no to podaje nam pewną informację. Możemy ewentualnie zastanowić się chwilę, Kafarnaum, dlaczego Kafarnaum i tak dalej. Ale jeżeli chcemy głębiej wejść w to wszystko, to trzeba te słowa analizować jedno po drugim. To wyrażenie meta tuto, po tym, to jest związek składniowy przyimka i zaimka wskazującego w liczbie pojedynczej, w rodzaju nijakim. Nie mówiłbym tego, gdyby to nie było potrzebne. Mianowicie wielokrotnie w Ewangelii jest używana przez autora taka struktura meta tauta. I to się tłumaczy po tym, po tych wydarzeniach, po tym wszystkim. To jak mantra w dalszych rozdziałach wielokrotnie, dziesiątki razy będzie się powtarzało, żeby zdynamizować narrację, opowiadanie. Natomiast jest bardzo niewiele miejsc, być może to, o którym teraz mówię, które czytamy teraz, jest jedynym miejscem w Ewangelii według świętego Jana, gdzie jest powiedziane meta tuto, to znaczy ten zaimek wskazujący jest w liczbie pojedynczej, a nie w liczbie mnogiej. Meta tauta otwiera to wcześniejsze w liczbie mnogiej, nawiązuje do wielu sytuacji wcześniejszych, które miały miejsce, natomiast jeżeli jest meta tuto, to meta tuto wskazuje, że tylko do jednej sytuacji jest tutaj nawiązanie. Do jakiej? Do Godów w Kanie Galilejskiej, po tym wydarzeniu. Tuto nawet może konkretnie odnosić się do rzeczownika to semeion, bo jest ta sama zgodność rodzajów, czyli znak. Po tym znaku Jezus dokonał znaku w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I teraz, po tym właśnie znaku, po tym, co się wypełniło, dzieją się dalsze wydarzenia. Jest użyty czasownik katebe w formie podstawowej katabaino, oznacza schodzić. I to jest czasownik bardzo nacechowany teologicznie. Tak samo jak jego antonim anabaino, który za chwilę będzie tutaj występował. Katebe jest używany bardzo często w Starym Testamencie, w tłumaczeniu Septuaginty, żeby powiedzieć na przykład, że pielgrzymi schodzą z Jerozolimy po kulcie świątynnym. Katabaino, bardzo często się powtarza. I Jezus idzie eis Kafarnaum, do Kafarnaum. I tutaj powinniśmy się zastanowić, bo dla mnie, kiedy to tak analizowałem, wydawało mi się to bardzo dziwne, że Jezus idzie do Kafarnaum. Dlaczego? Dlatego, że Kana Galilejska leży bardzo blisko, 8 kilometrów mniej więcej, od Nazaretu, od rodzinnego miasta Jezusa. Maryi, krewnych, którzy idą razem z Jezusem do, jak za chwilę usłyszymy, idą razem z Jezusem do Kafarnaum. Powinno powinno nas dziwić to, że przecież tak, tydzień wesela, pamiętamy, że takie wesele trwało tydzień, na pewno mieli w domach swoich jakieś zwierzątka, jakieś zajęcia. Zostawienie tego na tydzień, tego całego dobytku i nie pójść do domu, żeby się tym zająć, co tam zostało w Nazarecie, bo przecież ci tak zwani bracia Jezusa, czyli jego bliscy krewni oraz matka, wszyscy raczej pochodzili z Nazaretu, to był jeden klan rodzinny, tylko od razu idą gdzie indziej. Gdyby nawet chcieli się do Kafarnaum wybrać za chwilę, no to powinni najpierw do Nazaretu wstąpić. Święty Jan w ogóle nie opowiada o tym, o czym mówi święty Łukasz w Ewangelii, a mianowicie o tym, że Jezus po wystąpieniu w Nazarecie, kiedy zaczął w synagodze podczas liturgii szabatowej czytać jako świecki człowiek fragment księgi proroka Izajasza, i powiedział, ten fragment mówi: Duch Pański spoczywa na mnie i posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom wyzwolenie i tak dalej. Jezus, kiedy skończył czytać, odłożył zwój, jak pamiętamy, i powiedział: dziś na mnie spełniły się te słowa. Pamiętamy, jak zareagowali owi bracia Jezusa, sąsiedzi, krewni z Nazaretu. Zareagowali bardzo gwałtownie. Chwycili Jezusa, wzięli Go na wysoką skałę i chcieli Go z tej skały zrzucić, bo dla nich był bluźnierstwą, dlatego że obwołał się Synem Bożym, że to na Nim się spełniły te słowa, że to On jest Mesjaszem. Bliscy Jezusa z Nazaretu, sąsiedzi, nie akceptowali Go jako kogoś innego, jako kogoś większego od nich. Dla nich był Jezusem, którego znali od dzieciństwa. I być może powód, dla którego Jezus nie chciał do Nazaretu iść, powodem mógł być lęk wobec tych, którzy tam zostali, którzy mogli dalej czekać na Jego życie. Chociaż z Ewangelii według świętego Jana tego nie wiemy. Możemy tylko domyślać się poprzez odniesienie do historii opowiedzianej przez Łukasza. Być może rodzina wstydziła się już tego zachowania Jezusa, bo jak wiemy, honor był dla tamtych ludzi najwyższą wartością. To zachowanie Jezusa, takie wbrew regułom społecznym i religijnym, było wielkim dyshonorem nie tylko dla niego osobiście, ale dla całej rodziny. My dzisiaj, którzy żyjemy w świecie indywidualistycznym, zwłaszcza w miastach, no to tam sąsiedzi, może najbliżsi, jeżeli ich znamy w ogóle, mogą sobie tam o nas trochę źle pomyśleć i tak dalej, ale ten dyshonor nie przenosi się na rodzinę naszą. To my możemy cierpieć z powodu naszych jakichś złych zachowań, postępowań, ale nie nasze rodziny. Inaczej pewno jest we wsiach. No i inaczej było wtedy, więc to mogą być powody, dla których Jezus nie chciał iść do Nazaretu, do swojej własnej miejscowości, także nie chciała iść Jego rodzina, Jego matka, Jego bracia. Dlaczego do Kafarnaum poszli? No oczywiście mamy tą wiedzę już szerszą niż tylko z Ewangelii według świętego Jana i wiemy, że Jezus po tym incydencie w synagodze w Nazarecie, kiedy chciano Go zabić, przeniósł się do Kafarnaum. Przeniósł się do Kafarnaum. To tam, w Kafarnaum, na brzegu, mieście położonym na brzegu jeziora Galilejskiego, uczynił centrum swojej misji, swojego nauczania. To tam również zamieszkali Jego apostołowie razem z Nim. Zamieszkali, może to jest za wielkie słowo, bo Jezus stał się wędrownym nauczycielem. On mówi, że lisy mają swe nory, a On, Syn Człowieczy, nie ma gdzie głowy położyć. Więc Jezus nie miał stałego miejsca na ziemi. Był wędrownym nauczycielem. Chociaż jeżeli jedziemy dzisiaj do Nazaretu i wiem, że wielu z Was było tam, do Kafarnaum, to na bramie wjazdowej, wejściowej do tego miasta, do ruin tego miasta, jest taki napis: Kafarnaum, the town of Jesus. Kafarnaum, miasto Jezusa. To jest pewna polemika z Nazaretem. To Kafarnaum przyjęło Jezusa, to tam w Kafarnaum Jezus dokonał najwięcej cudów. To tam najwięcej ludzi też się nawróciło na wiarę w Niego. Właśnie Kafarnaum stało się miastem Jezusa. Jaki jest dystans pomiędzy Kaną Galilejską a Kafarnaum? Jest to dystans około 40 kilometrów, więc nie jest to blisko. Być może cała rodzina Jezusa przeprowadziła się razem z Nim już wtedy do Kafarnaum z Nazaretu, bo nie mogła znieść tego ostracyzmu ze strony sąsiadów i bliskich. Być może warto interpretując, czytając Słowo Boże, zadawać sobie takie pytania dotyczące codzienności, bo ta codzienność przecież stoi za tymi wydarzeniami. My często czytając skupiamy się tylko na teologii, ale ta teologia jest znacznie głębsza, to przesłanie duchowe jest znacznie głębsza, jeżeli je tak zinterioryzujemy w kontekście życia tamtych ludzi, w kontekście pytań, dlaczego właśnie tak, dlaczego takie właśnie zachowanie, więc dlaczego Jezus poszedł od razu do Kafarnaum, a nie choćby na chwilę do Nazaretu, do siebie. I tutaj w tym przekazie, w dalszej części tego zdania mamy także: zszedł do Kafarnaum on. Jezus jest tutaj wydzielony. Nie ma w liczbie mnogiej, że poszli, tylko on. On jest jako bohater główny, jako ten, który decyduje o tym, co jest, a oni idą z nim. I powiem jeszcze tylko, że to ten czasownik katebe, katabajno, on oddaje również to położenie geograficzne Kany Galilejskiej w stosunku do Kafarnaum, a mianowicie Kana Galilejska leży w górach, w Galilei oczywiście, i tak na wysokości mniej więcej 500 metrów nad poziomem morza ta wioska. Natomiast Kafarnaum leży tuż nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i leży w depresji. W depresji Morze Galilejskie jest położone 213 metrów poniżej poziomu morza. To jest depresja. Więc możemy, przekładając to na język duchowy, Jezus, idąc do tego Kafarnaum, schodzi do depresji ludzkiego życia. Wchodzi jakby poniżej poziomu ludzkiej egzystencji, aby wydźwignąć człowieka. Bo tam dokonuje najwięcej cudów, najwięcej uzdrowień. Tam najbardziej pochyla się nad człowiekiem. Właśnie w Kafarnaum. I to jest miasto wyjątkowe, jeśli chodzi o historię Jezusa. To tutaj dokonuje tego spektakularnego pierwszego uzdrowienia teściowej Piotra właśnie w Kafarnaum. Wielu, wielu innych dalszych cudów, o których mówią zwłaszcza synoptycy. Więc zszedł do Kafarnaum on i Hemeter autu, jego matka. Maria jest postawiona, jakby wydzielona również z reszty tych, którzy byli z Jezusem. I jest traktowana tutaj funkcyjnie. Mówiłem już o tym kilkakrotnie, że imię Maryi nigdy nie jest, imię tej matki Jezusa, nigdy Maryja, nie jest podane nigdy w Ewangelii według świętego Jana, że jedyny przymiot, jakim Maryja jest określana tutaj, to jest matka, jej macierzyństwo wobec Jezusa, to jest klucz jej egzystencji, to jest jej tożsamość. Tożsamość jest określona jej przez macierzyństwo. Więc matka jego, Kaihoi Adelfoi i dosłownie bracia, chodzi tutaj o kuzynów Jezusa, już nie ma jego bracia, Kaihoi Mathetai Autu i uczniowie jego. Ten kierunek jest ważny, czyli matka, bracia, kuzyni i uczniowie. To jest pewna hierarchia tych ludzi w tym momencie. To podkreśla wagę naturalnej rodziny Jezusa jeszcze teraz. Potem ta naturalna rodzina Jezusa w dalszej narracji zostaje na drugi plan przeniesiona. Właśnie duchowa rodzina Jezusa, to znaczy ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, staje na pierwszym miejscu. U Marka w 3 rozdziale mamy to powiedziane. Ci, którzy zachowują Słowo Boże, słuchają Go, ci są prawdziwą rodziną Jezusa. Ci są ważniejsi dla Jezusa niż nawet Jego matka i bracia, którzy stoją na dworze i którzy chcą Go zobaczyć, spotkać się z Nim. Więc to zostaje później odwrócone. W tym momencie jednak jeszcze ta naturalna rodzina Jezusa stoi w tym toku narracji przed uczniami. Później ta kategoria uczniostwa, bycia uczniem Jezusa, to znaczy przynależności do Jego rodziny, wysuwa się na pierwsze miejsce. Dobrze. Kai ekei emeinam upollas hemeras. I tam, czyli w Kafarnaum, pozostali dosłownie nieliczne dni, kilka dni. Nie ma mowy o tym, co tam robili, po co tam byli, czy odpoczywali, po co tam w ogóle poszli. Nie mamy takiej wiedzy, możemy się tylko domyślać, że skoro Kafarnaum stało się owym miastem Jezusa, centrum Jego działalności, to właśnie wtedy tam poszli po prostu, bo tam przebywali. Tam była ich baza, ale nie ma o żadnych cudach tutaj. W ogóle ewangelista Jan jakby jest bardzo oszczędny w mówieniu o cudach Jezusa. Są w Ewangelii według świętego Jana opowiedziane tylko, jest opowiadanie tylko o 7 cudach uczynionych przez Jezusa i z tego tylko 3 są wspólne z Ewangeliami synoptycznymi, gdzie jest ich prawie 30. Czyli 1/10 tylko z tych cudów, które są opowiedziane w Ewangeliach synoptycznych, wykorzystał Jan u siebie. Wiele z nich właśnie w Kafarnaum się dokonało. A 4 są takie przez Jana opowiedziane, o których nie mówią w ogóle synoptycy. Pozostał tam kilka dni. Czy raczej pozostali. Pozostali tam kilka dni. Jest tutaj użyty, żeby powiedzieć, że pozostali czasownik emeinen w języku greckim w formie podstawowej meno, przebywać. I to jest również czasownik bardzo nacechowany teologicznie w Ewangelii według świętego Jana. Tutaj jest mowa o przebywaniu ich w pewnym miejscu geograficznym. Natomiast później w rozdziale 15, gdzie jest mowa o Jezusie jako winnym krzewie, a Jego uczniach jako latoroślach, Ojcu zaś jako tym, który uprawia, ten czasownik meno jest użyty na określenie przebywania uczniów w Nim. Emeinen w Jezusie, przebywać w Jezusie, przebywać w Nim, być w Nim zakorzenionym, tak jak gałęzie w winnym krzewie, tak jak latorośle w winnym krzewie, bycie zjednoczonym. Tutaj natomiast nie ma to, tego wyrazu teologicznego w odniesieniu do Kafarnaum, ale w dalszej narracji takiego właśnie znaczenia ten czasownik będzie nabierał. Jest tutaj liczba mnoga, że przebywali. W 13 wersecie, który teraz czytam, kai en gus, en to pascha ton judajon, i zaraz, wkrótce, była pascha Żydów. Kai anebe eis Jerosolima ho Jezus. I wstąpił, wszedł Jezus do Jerozolimy. W poprzednim wersecie mieliśmy mowę o tym, że przebywali kilka dni. Więc teraz się rodzi pytanie, czy Jezus sam wybrał się do Jerozolimy, czy też Jego matka, bracia, uczniowie poszli z Nim. W dalszej narracji nie będzie tutaj ani słowa o tym, że są z Nim, ale na końcu w wersecie 25 będzie na nowo mowa o uczniach, że uczniowie byli z Jezusem tutaj, w tej konfrontacji w świątyni jerozolimskiej. Natomiast oni w tej chwili nie są, że tak powiem, potrzebni, nie są bohaterami tego opowiadania. Tutaj Jezus sam samodzielnie konfrontuje się z Żydami, z wyznawcami judaizmu, z odpowiedzialnymi za świątynię. Więc nie możemy powiedzieć, czy uczniowie przyszli razem z Jezusem, czy też poszli za Nim po kilku dniach, po jakimś czasie. Tego nie wiemy. Była blisko Pascha Żydów. Powiedzmy kilka słów o święcie Paschy. Pascha, którą będziemy przeżywać sami niedługo, czyli święta zmartwychwstania Jezusa. Jest to Pascha Nowego Testamentu, natomiast dla tamtych ludzi, dla Żydów w tamtym czasie, Pascha była świętem wyzwolenia. Przede wszystkim świętem, które służyło temu, aby podziękować Bogu za wyprowadzenie z egipskiej niewoli, za prowadzenie przez pustynię ku ziemi obiecanej, za dar ziemi obiecanej. Było to święto dziękczynienia, które, jak wiemy, Izraelici świętowali zaraz po wyjściu z Egiptu na pustyni i później to święto celebrowali także w ziemi Kanaan, dopóki nie zbudowali świątyni. Kiedy zaś mieli już świątynię, to była uroczystość, to było święto ściśle związane ze świątynią jerozolimską. Najważniejsze święto żydowskie, właśnie święto Paschy, corocznie celebrowane, święto pielgrzymkowe, przypisane do świątyni jerozolimskiej. Każdy Żyd, niezależnie gdzie mieszka, miał obowiązek co najmniej raz w życiu uczestniczyć w święcie Paschy, wybrać się tam do Jerozolimy, do świątyni na pielgrzymkę. Ci zaś, którzy mieszkali na terenie Ziemi Świętej, byli zachęcani, żeby corocznie na Paschę udać się do Jerozolimy. Pascha to jest święto wspólnotowe, święto, które jest celebrowane w rodzinach, a także w świątyni. W jaki sposób? Otóż rodziny, które przybywają do Jerozolimy, przybywały wtedy, dzisiaj już świątynia, wiemy, nie istnieje, więc od 70 roku po Chrystusie, od 20 wieków prawie, to święto nie jest celebrowane. Celebrują je natomiast do dzisiaj Samarytanie na górze Garizim w Samarii. Do dzisiaj można się wybrać, żeby z nimi zobaczyć, jak ta Pascha jest celebrowana. Otóż rodzina, która celebrowała taką Paschę, udawała się do świątyni jerozolimskiej, kupowała baranka na dziedzińcu tej świątyni. Trzeba było, żeby pielgrzymi, którzy przybywają, również dołączali się do rodzin miejscowych i w świątyni przez kapłanów taki baranek był zabijany. Ze świątyni był brany do domów, pieczony, przygotowana była wieczerza paschalna i świętowano. Następny dzień po Pasze to tak zwane święto Przaśników, też znany jest kart Nowego Testamentu, i to święto było przez cały tydzień celebrowane, więc święta Paschy razem ze świętem Przaśników to są święta całotygodniowe. Jeśli chodzi o to, ilu Żydów na taką pielgrzymkę na święto Paschy udawało się corocznie do Jerozolimy, to te zdania są podzielone. Dlatego też, że nawet nie wiemy, ile Jerozolima mogła ludzi wtedy pomieścić. Tutaj archeolodzy są podzieleni. Dawniej uważano, że literatura podawała, że w Jerozolimie to tak nawet 300 tysięcy ludzi mogło mieszkać. na stałe, a niektóre podręczniki nawet mówiły, że 600 tysięcy stałych mieszkańców. Natomiast archeologia współczesna znacznie redukuje tę liczbę, mówiąc, że w czasach królewskich kilkadziesiąt tysięcy ludzi mogło mieszkać, nawet taka minimalistyczna propozycja to jest 15 tysięcy stałych mieszkańców. W czasie święta Paschy corocznie i w czasie innych świąt pielgrzymkowych ta liczba pielgrzymów zwielokrotniała się. A ci, którzy przybywali, dołączali się po prostu do rodzin miejscowych, aby świętować Paschę. Święto wyzwolenia, największe, najważniejsze święto w kalendarzu żydowskim. Jezus i jego rodzina wielokrotnie pielgrzymowali z Nazaretu, a później właśnie z Kafarnaum, na święto Paschy, na święto wyzwolenia. Jezus był Żydem praktykującym. Był Żydem praktykującym. Uczestniczył normalnie w tym święcie. Dopiero w tym momencie, w tej perykopii, którą teraz czytamy, Jezus pokazuje się jako reformator religii żydowskiej Starego Testamentu. I właśnie święto Paschy i świątynia jerozolimska, która jest centralnym miejscem kultu żydowskiego świata, to jest jedna jedyna świątynia. Ona jest tym miejscem i momentem przedefiniowania, i to święto Paschy, przedefiniowania religii żydowskiej. Więc to, co się teraz wydarza, ta perykopa, której treścią będzie dalej konfrontacja Jezusa z Żydami i jego zapowiedź, pierwsze wypędzenie przekupni ze świątyni, a później zapowiedź zburzenia tej świątyni i odbudowania jej na nowo po trzech dniach, to jest tak naprawdę narracja, która mówi o nowej religii, o tym, że stary porządek przestaje obowiązywać, że ten kult żydowski, święto Paschy, święto namiotów, święto oczyszczenia świątyni, wszystko, co się łączy ze świątynią, przestaje mieć znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że na miejscu owej zburzonej świątyni ma być nowa świątynia, i tak będzie się kończyła ta perykopa, świątynia ciała Jezusa. Jezus mówi, zburzcie tę świątynię, a ja po trzech dniach wzniosę ją na nowo. I komentarz ewangelisty, a mówił to o świątyni swego ciała. Więc najgłębsze przesłanie tej perykopy, idę już do końca, ale dlatego, że chcę zakończyć też tę medytację dzisiejszą i nie pozostawić Was tylko z takimi szczegółami lokalnymi, tylko żeby wprowadzić ogólnie w przesłanie całej perykopy, bo te szczegóły nabierają znaczenia w tej szerszej ramie kontekstu całej perykopy. Więc to wydarzenie, o którym jest tutaj mowa, to jest wydarzenie rewolucyjne, wydarzenie konstytuujące nową religię. Jezus stawia siebie na miejscu świątyni Starego Testamentu, tego centralnego miejsca kultu. To On jest tą nową świątynią. To w Nim należy oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, jak to będzie w dialogu Jezusa z Samarytanką. To Jezus jest świątynią i to jest zupełne przedefiniowanie religii Starego Testamentu, która była religią bardzo materialistyczną. Świątynia jerozolimska to była tak naprawdę rzeźnia. To była rzeźnia. To było ogromne przedsiębiorstwo. O tym jeszcze będę mówił więcej przy następnym spotkaniu. To było ogromne przedsiębiorstwo, gdzie odbywał się handel, gdzie był hałas, gdzie był smród spalanych ofiar, gdzie w tym wszystkim harmidrze pewno często zapominano o sensie tego kultu, o samym Bogu, gdzie przeważał może rytuał działań nad jakąś kontemplacją Boga. Więc nic dziwnego, że Bóg decyduje się na zaprzestanie tego typu procederu, że chce ludzkości dać nową perspektywę zbawienia, nowy sposób czczenia Boga w Jezusie Chrystusie, w świątyni Jego ciała. I to jest najgłębszy sens tej perykopy, którą zaczynamy czytać. Nie chcę jej czytać zbyt szybko. Tak zaplanowałem sobie dzisiaj jeszcze kilka wersetów, ale myślę, że trzeba wyhamować i trzeba podejść do tego spokojnie, dlatego że jest to taka perykopa programowa dla zrozumienia nie tylko dalszego ciągu Ewangelii według świętego Jana, ale także dla zrozumienia istoty naszej wiary, że Jezus jest naszą świątynią, że w naszej wierze nie chodzi przede wszystkim o rytuały, ale chodzi o to, żeby w tej świątyni ciało Jezusa siebie odnaleźć, w tym jednym krwiobiegu z Nim, żeby być po prostu w Nim. To są moje życzenia dla Was też na te święta, żebyśmy w Nim się odnajdywali, w Nim żyli, w Nim jako świątyni. Niech te paschalne treści również towarzyszą nam na tej drodze do uroczystości Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego. A my spotkamy się dopiero w maju, dlatego że w kwietniu tutaj będą próby przed pierwszą Komunią Świętą pod koniec kwietnia. Wcześniej ja też nie mogę tych zajęć mieć, więc z tego co pamiętam dopiero po 20 maja, chyba 24 maja się spotkamy na nowo. Powstańmy i pomódlmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z Wami. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Szczęść Boże, szczęśliwych powrotów do